chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Andrzej Nowotny. Witam cię.
Witam, witam wszystkich.
Andrzej Nowotny, pseudonim Paranoja, rozpracowywany z kolei przez Służbę Bezpieczeństwa pod pseudonimami Bolero i Konwent, działacz niezależnego zrzeszenia studentów, później także dokumentujący jego dzieje. Przyszedłeś dzisiaj w takim sweterku z czarną owcą do wywiadu z chuliganem. Skąd ta czarna owca?
Ja jestem po rolnictwie, w związku z czym jestem rolnikiem. Ta przenośnia będzie pasowała do rolnika, a jestem, idę pod prąd, w związku z czym jestem czarną owcą i to tak ma obrazować mój charakter i moje postępowanie czasami.
Te białe owieczki tak podejrzliwie na ciebie patrzą
obok widza. Trochę.
Opowiedzmy o twojej historii. Ona zaczyna się od twojego rodowodu, od twoich dziadków. Tam jest początek tego, dlaczego zostałeś czarną owcą.
Pochodzę z takiego domu, w którym słuchać było dudnienie Radia Wolna Europa zagłuszanego, gdzie wspominano o Katyniu. Mój dziadek w 1939 roku wraz z 7 pułkiem lotnictwa poszedł na front wschodni, tam został uwięziony. Spędził kilka miesięcy w niewoli rosyjskiej i co ciekawe, został wymieniony poprzez działania oficerów niemieckich, którzy przyjechali, powiedzieli, kto jest z zaboru pruskiego, wystąpił. Dziadek wystąpił, został przewieziony do Zagłębia Rury i tak w kopalni przeżył do wyzwolenia przez Amerykanów. Mój ojciec z kolei brał udział w czerwcu 56. Jest takie słynne zdjęcie robotników stojących na tramwaju. Jednym z tych robotników jest mój tata. W związku z czym korzenie miałem prawidłowe, odpowiednie i takie patriotyczne, narodowe.
Prezydent Władimir Putin nie byłby zadowolony z tego, co mówisz, bo wynika, że twój dziadek pewnie przeżył dlatego, że trafił do niewoli niemieckiej, tak?
No raczej to go uratowało. Ci, którzy pozostali tam, to mój pradziadek był policjantem, został też w 1939 aresztowany przez Rosjan, przez Sowietów i zginął niestety w Twerze. Dopiero w latach 90. dowiedzieliśmy się, że o jego śmierci, o miejscu jego kaźni, jednym z najstarszych, który zginął w Twerze strzałem w tył głowy.
Mobilizacja w 1939, gdy niemiecki nazista rozpętał wojnę. Kazali stawać i wysłali na wschód, przegrupować siły i uderzyć z trów. Gdy nagle Sowiet przechodzi przez Bóg, wbija w plecy Polsce zardzewiały nóż. Wzięli do niewoli, wsadzili w wagony, na wschód dalej wieźli w nieznane strony.
Oto słowa, które wspomnę, kiedy zostanę sam. Nie zwycięży zło nad dobrem, Bóg mnie w opiece ma. Oto słowa, które wspomnę, kiedy nastąpi mrok. Ja musiałem iść na tę wojnę, chociaż w sercu był dom.
Te tradycje rodzinne gdzieś tam zobowiązywały, ale taka, ja myślę, że formacja, o której mówił ostatnio ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, że dwie rzeczy formułowały Andrzeja, ja też jestem Andrzejem, w związku z czym podobnie to formowało mnie harcerstwo i ministrantura. Takie dwa działania, które dla chłopaka chyba są bardzo dobre i pokazują azymut człowiekowi, w którym kierunku mają zmierzać.
Gdzie byłeś ministrantem? W Poznaniu?
W Poznaniu byłem u Zmartwychwstańców, w Krzyżownikach, w parafii imienia Maryi. U księdza Andersa. Ksiądz Franciszek Anders przeżył Dachau i miał na czole wypalony krzyż. Myślę, że to w jakiś sposób też pokazywało i jego życie, i oddanie się kapłaństwu.
Urodziłeś się 5 lat po 56 roku. W jaki sposób w tych latach, które nazywano latami małej stabilizacji, do ciebie docierała ta tradycja? Często w rodzinach się o niej nie mówiło dla bezpieczeństwa dzieci.
Wspominało się zarówno niewolę sowiecką, jak i czerwiec 56. No i właśnie to radio Wolna Europa, zagłuszane, szumiące, ale codziennie wieczorem je było słychać. A my jako dzieciaki bawiliśmy się na łąkach, w lesie nad jeziorem. To było nasze życie. I
Krzyżowniki,
Smochowice w dwóch miejscach, Człopska, Białogardzka, w tych dwóch miejscach mieszkałem. I no, biegaliśmy z pochodniami, skakaliśmy z dachów szopek na zrobionych z koców spadochrona, które nic nie pomagały, wręcz przeciwnie, przeszkadzały. Budowaliśmy ziemianki, które kopaliśmy na przyległych łąkach czy nieużytkach. Do nich potrzebowaliśmy żerdzie drewniane, które pozyskiwaliśmy z lasu. Kiedyś wybraliśmy się po takie żerdzie i przegonił nas gajowy, zostawiłem gdzieś siekierę, którą dziadek potem musiał przepraszać u gajowego i ją odzyskiwać, ale była mu potrzebna, więc poszedł i ją odebrał.
Dziadek miał bogatą historię, jak mówiliśmy, twoja historia, jak chodzi o życie społeczne, politykę, zaczyna się, kiedy masz 19 lat, 80 rok, sierpień 80 roku, gdzie ciebie zastają czasy Solidarności?
Zastają mnie na praktyce studenckiej koło Leszna i wtedy dowiadują się o strajkach, organizujemy jakieś takie przestoje studentów w tej pracy, żeśmy odmawiali udziału w pracy i w ten sposób chcieliśmy też poprzeć strajkujących robotników na Wybrzeżu. W październiku 80 roku trafiam jako student pierwszego roku na uczelnię, na Akademię Rolniczą i widzę ulotki, które szkalują twórców NZS-u. Na przykład piszą, że student Fabiś wyrzucony z koła fotograficznego za chałturę. Zastanówcie się, kto tworzy NZS. Już wtedy wiedziałem, że będę w NZS-ie.
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Płaszczyzna, platformę umowy społecznej, poparta pakietem doraźnych środków, co stwarza dogodne warunki dla frontu, studenci do domu i na froncie spokój. Cyniczne blokają obcego wywiadu, wrogom porządku stanowcze pleczlęce. W tej walce o władzę za plecami klasy jest klimat napięcia, wyłączeń nie będzie. Dziś to nas był NZS. Dziś to nas był NZS.
To było tak grubymi nićmi szyte, że po prostu aż niemiłe to było. 26 listopada podpisałem deklarację wstępną do NZS-u. Zaangażowałem się w tworzenie NZS-u na Wydziale Rolnym. Potem byłem przewodniczącym konwentu na Wydziale Rolnym. W następnym roku, w 82, zostałem pierwszym przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Rolniczej i przewodniczącym Komitetu Strajkowego dużego strajku listopadowo-grudniowego o ustawę o szkolnictwie wyższym. A takim zapalnikiem tego strajku był profesor Hebda, wybrany na rektora Wyższej Szkoły Inżynieryjnej w Radomiu. Niesamowite, żeby studenci w tak krótkim czasie potrafili stworzyć projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. Taki był
strach. Co było w tym projekcie, co tak przeszkadzało władzom?
Autonomia uczelni, wybór punktowy, według punktów ilości zajęć, rezygnacja z zajęć tych indoktrynujących, czyli filozofii marksistowskiej i ekonomii socjalizmu, walczyliśmy o to, żeby też poza uczelnię wyjąć studium wojskowe. To wszystko były nasze postulaty. Naszym przedstawicielem potem w komisji tak zwanej Rejzichowskiej, która był Leszek Węcławski i Włodek Filipek z Poznania, bardzo aktywnie działający. Latem 1981 roku tak zwany Rejzich II, ustawa o szkolnictwie wyższym, nie została uchwalona, została, że tak powiem, oddalona i między innymi o to, żeśmy w listopadzie strajkowali. A jako chuligan, pierwszy dzień strajku, gdy przyszedłem na strajk, to graliśmy w pokera. I wszelkie uzyskane pieniądze, a wygrałem wtedy dość dużo, przeznaczyłem na pierwsze obiady dla studentów.
Sondaże opinii z kamerą na mieście. Jak widać, anarchia obrzydła już wszystkim. Te głosy ludności cierpiącej w kolejkach są bólem i troską czynników partyjnych. Haniebne oszczerstwa na środki przekazu to farbo wrogowie systemu po nocach. Lecz niech się nie łudzą, bo władza ludowa strażaków do pierdla, studentów do wojska. Dziś szkoda łez, był NZS. Dziś szkoda łez, był NZS.
Jaki był klimat obok tych postulatów ważnych i bardzo mocnych, no bo niewyobrażalnych w systemie komunistycznym w innych państwach bloku sowieckiego? Jaki był klimat tego strajku, tych twoich wówczas rówieśników, 20-parolatków?
Klimat, powiem, że był zróżnicowany, bo z jednej strony to byli młodzi ludzie, którzy mieli werwę i chęć życia, grali na gitarach, grali w karty, śpiewali, organizowaliśmy spotkania teatralne, koncerty, tego typu rzeczy. Z drugiej strony był podniosły i był taki poważny, bo wiedzieliśmy, o co strajkujemy, że to nie są sprawy takie drobne, jakieś bytowe podwyższenie stypendium, lepszy dostęp do akademików. To są pochodne, to są mniejsze sprawy. To można zorganizować, jeśli będzie demokracja na uczelni, jeśli będzie pełna autonomia, i o to walczyliśmy. Dużo zabawy, ale z drugiej strony bardzo poważne podejście. Wizyty księży też, ksiądz Ilski, który był naszym duszpasterzem, nas odwiedzał i były msze na uczelni. Dwa jak gdyby bieguny, poważny i wesoły.
Dzisiaj jest tak i tak to wygląda po 1989 roku na uczelniach wśród studentów. Ja na początku tej trzeciej RP studiowałem, że uczelnie się kojarzą z konformizmem, że raczej dominuje postawa nie wychylać się. Ludzie, którzy są wolni, ciekawi, są wolni, ciekawi poza uczelnią, ale w klimacie uczelni pod jakby kontrolą jakiejś takiej poprawności się robią nieciekawi. Pokolenie NZS-u było zupełnie inne.
Zupełnie inne. Nasz przede wszystkim, myślę, że to niezależne zrzeszenie studentów. Ta niezależność nasza była no, symboliczna. Myśmy się między sobą spierali o kierunki działań, była lewica, prawica, chrześcijańscy demokraci, lewicowcy, prawie że trockiści, różne prądy, ale potrafiliśmy z kolei się jednoczyć. Co nas charakteryzowało, to niezależność przede wszystkim, no i uparte dążenie do celów. Jeśli żeśmy sobie jakieś cele wyznaczyli, to żeśmy starali się je zrealizować i chyba żeśmy je zrealizowali.
Jak wtedy skończył się strajk? No bo już było blisko do stanu wojennego. Był czas już takiego największego entuzjazmu.
Ta cała opowieść o tym, byłem przewodniczącym tego strajku. Myśmy walczyli o to także, żeby oddać pewne kompetencje Konferencji Rektorów Polskich. Jakoś w takim współdziałaniu tu w Poznaniu było pierwsze spotkanie Konferencji Rektorów Polskich. Z Poznania dwóch słynnych rektorów brało w tym udział. Późniejszy senator Rzeczpospolitej Janusz Żółkowski i rektor Akademii Rolniczej, profesor Wojciech Dzięciołowski. Obydwoje byli współtwórcami tego gremium. W 12 czy 11 grudnia w Warszawie było wspólne spotkanie konferencji rektorów polskich, komitetów strajkowych, które wtedy uczelni, które strajkowały. I nam wówczas Teoś Klimczewicz, też znane nazwisko w NZS-ie, pokazał film z pacyfikacji Wyższej Szkoły Pożarnictwa, gdzie lądowały helikoptery na dachu, gdzie przez Dziewolskiego, późniejszego zresztą posła, dowodzone oddziały pacyfikowały tych studentów. Tam zresztą ksiądz Jerzy Popiełuszko wspierał studentów jako duszpasterz. Z drugiej strony na dole odbywało się posiedzenie Zarządu Regionu Mazowsze i dyskutowali i mówili tam o tym, że władza komunistyczna poszukuje jakiegoś pretekstu, żeby wprowadzić stan, wówczas mówiono wyjątkowy, i ostrzegali, żeby nie dawać pretekstu. Myśmy wówczas profesor Samsonowicz, profesor Findeisen przemawiali do nas i wspólnie ustaliliśmy, że będziemy przechodzić na inną formę strajku, ze strajku okupacyjnego na, myślę, że jeszcze bardziej dotkliwy dla komuny strajk czynny. Czyli pod takim hasłem nie robimy nic, ale robimy coś, co oni by chcieli, żebyśmy my nie robili. Wykłady z etyki chrześcijańskiej. Zresztą przychodził w trakcie strajku ksiądz, wówczas doktor, a obecnie arcybiskup Marek Jędraszewski. Przyjeżdżał, był u nas Janusz Korwin-Mikke z wykładem o ekonomii, był Andrzej Gwiazda, była Walentynowicz, no zacni ludzie przyjeżdżali i nam wykłady dawali. Dawali także nasi wykładowcy, Henryk Jędryczka. Ja byłem lekcję do przodu, można powiedzieć, będąc w Warszawie na tym spotkaniu. A studenci strajkujący tu w Poznaniu, no jak to studenci, chcieli strajkować dłużej do osiągnięcia zamierzonych efektów. Rolnicy są w ogóle tacy uparci dosyć. I jak przyjechałem i namawiałem ludzi do tego, żebyśmy przeszli na inną formułę strajku, to nie spotkałem się z dużym, że tak powiem, zrozumieniem. I dopiero referendum strajkowe niewielką ilością głosów w nocy z 11 na 12 zadecydowało, że przechodzimy w inną formułę strajku. Starał się pomóc mi też profesor Dzięciołowski, rektor Akademii Rolniczej. Przyszedł na wiec i opowiadał, że on też kiedyś w latach 50. strajkował i ich sprawę przejął ówczesny rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam chodziło o jakieś sprawy bytowe, o zniżki na kolej, na tramwaj i tak dalej. No i nikt tego właściwie nie pamiętał, ale jeden ze studentów zadał pytanie: i co wywalczył dla was te sprawy? A profesor Dzięciołowski z takim do gruntu uczciwością rozbrajającą mówi: i nie załatwił. I teraz ja namawiam studentów, żeby zawierzyli rektorowi Dzięciołowskiemu, a on pokazuje historię, że kiedy oni zawierzyli rektorowi, to ten tego nie załatwił. To były inne czasy oczywiście, to był komunistyczny rektor wówczas, a Dzięciołowski był wybrany w wolnych, demokratycznych wyborach przy udziale elektorów studenckich i pracowników naukowych wszystkich. Natomiast no, to pokazuje takie z kolei uczciwość tych naukowców świętej pamięci profesora Dzięciołowskiego. W momencie wprowadzenia stanu wojennego około 700 studentów okupowało budynki Akademii Rolniczej.
Zaciekłej kampanii zwarty dać odpór, ściany zeszpecone, pomniki zahajdane. Kres już położyć bachanaliom ekstremów, sojusze w obozie solidnie zachwiane. Trzeźwy obywatel, a tacy to większość, bezbłędnie wyczuwa realia obozu. Z tą waszą reformą nie będzie wam lekko, wódka nie przysługuje z okazji porodów. Dałem, był MZS,
dzisiejszy metropolita krakowski, arcybiskup Jędraszewski w swojej biografii wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk wspomina Akademię Rolniczą i wspomina studentów z tego czasu, że przyjeżdżałem, oni zmęczeni, ledwo żywi, grali w karty, także się z tym pokerem potwierdza, no i ja też miałem im mówić o filozofii, że mówi, to było niepowtarzalne wydarzenie w jego życiu. Mówimy o arcybiskupie wyświęconym przez księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka i to wspomina jako coś, co jakby wpłynęło na jego patrzenie na tych młodych ludzi.
Ksiądz Marek Jędraszewski organizował, to też mało wiadomo o tym, przez całe lata 80. takie kółko filozoficzne i żeśmy się spotykali z nim i dyskutowaliśmy o różnych problemach filozoficznych. Także to nie poprzestał tylko na tym, co przychodził do nas na Akademię Rolniczą, potem jeszcze dalej to kontynuował. I
jakie na was zrobił wrażenie wówczas?
Bardzo otwartego i mądrego człowieka. Zresztą udzielił mi ślubu z moją żoną. Właśnie ksiądz Marek Jędraszewski, ksiądz arcybiskup, udzielał mi ślubu.
Porozmawiamy o twojej czapce, w której jesteś dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Jak to z tą czapką było? Dochodzimy do czasu stanu wojennego.
NZS bardzo doskwierał komunistom. Bardzo doskwierał. Nie lubili chyba go. I no nie wiem, czy nie pierwszą organizacją, którą w stanie wojennym rozwiązano, to było Niezależne Zrzeszenie Studentów, w związku z czym nie można było oficjalnie i formalnie nosić znaczka NZS-u, powoływać się na NZS. W związku z czym postanowiliśmy jako działacze NZS-u, że będziemy się wyróżniać w inny sposób. Zamówiliśmy parę dziesiąt czapek, białych czapek bratniackich, bo to są bratniackie czapki sprzed wojny, nawiązujące do przedwojennej tradycji. W warsztacie, o ile pamiętam, na Żurawia w Poznaniu, na Jeżycach. I ci, którzy te czapki nosili, wiadomo było, że są związani z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i z tym wolnościowym, demokratycznym, patriotycznym sposobem myślenia i postępowania.
Czapek zakazać się nie dało, tak?
Czapek nie dało się zakazać. Nosiliśmy jeszcze podkoszulki z napisem Independent Students Organization, wierząc w to, że nie wszyscy milicjanci dobrze znają język angielski.
Robił język angielski wówczas wrażenie. W aktach twoich w IPN-ie znalazłeś taką laurkę napisaną przez pewnego tajnego współpracownika na twój temat. Ona chyba tak na początku to nie miała być laurką. Jak to było?
No chyba laurką nie miała być i chyba miała, że tak powiem, mi dopiec i spowodować, że będę źle postrzegany. Natomiast TW Kasia, student mechanizacji rolnictwa, napisał, że Andrzej Nowotny jest ostoją myśli patriotycznej i wolnościowej i przestrzegał przede mną władzę uczelni i jego współpracowników z Służby Bezpieczeństwa. Dotarłem do tego donosu, bardzo mnie ucieszył.
TW Kasia był mężczyzną, to tak trochę genderowo, tylko że jeszcze wówczas gender nie było. Tak?
No nie, no, miał się ukrywać po prostu, miał go nikt nie rozpoznać pod tym kryptonimem. Zorganizowaliśmy międzyuczelniany komitet protestacyjny studentów, który wydawał biuletyn informacyjny studentów i to pismo się ukazywało raz w miesiącu, w dużym nakładzie, 700 do 1400 egzemplarzy na wszystkich poznańskich uczelniach. Bardzo to denerwowało partię i bijące serca partii, milicję i ubecję. Zorganizowali nawet jakieś takie spotkanie, na którym próbowali nas rozgryźć. To dotarłem do tego w latach 90. w teczkach IPN-u. Natomiast nic o nas nie wiedzieli, nic i do końca nie wiedzieli. Myśmy przetrwali do wolnej Polski, nierozpracowani przez Służbę Bezpieczeństwa.
Z skulony w jakiejś ciemnej jamie z maciem sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegowy deptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał. Ujrzałem małe wilczki, dwa na strzępy rozszarpane.
Jak wyglądała ta działalność podziemna wówczas przez studentów, między innymi Akademii Rolniczej, organizowana?
Studentów było chyba 1400 czy więcej, czy może kilka tysięcy. Członków NZS-u było 555 dokładnie, bo przetrwały zakopane na ogródku deklaracje wstępne w worku foliowym i mogłem je odkopać po wielu latach i w takiej publikacji, że tak powiem, podać dokładne dane osób, które tworzyły NZS. Ale to byli ludzie, na których można było o każdej porze dnia i nocy liczyć. I z każdym, że tak powiem, zaangażowaniem, nawet wiążącym się z dużym niebezpieczeństwem, niebezpieczeństwem uwięzienia, procesu. Byli ludzie, którzy no, potrafili zorganizować struktury. Taką jedną ze struktur był właśnie wspomniane przeze mnie Międzyuczelniany Komitet Protestacyjny, który zrzeszał czy obejmował wszystkie poznańskie uczelnie, Politechnikę Poznańską, której reprezentantem był Mieciu Prausę, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wojtek Puc, Akademia Ekonomiczna Andrzej Grudziński, AWF Kajetan Koprowiak i moja skromna osoba reprezentowała Akademię Rolniczą w tym gremium.
Jakie to były konkretnie akcje w tych czasach? Co robiliście?
Głównie to informowaliśmy w gazetach o tym, co się dzieje w stanie wojennym, kto, gdzie, jak działa, kto, kogo internowano, uwięziono i tak dalej. Natomiast organizowaliśmy też manifestacje, taką dużą manifestację 11 listopada 82 po rozwiązaniu Solidarności, żeśmy zorganizowali przed budynkiem Akademii Rolniczej. Paręset osób wyszło przed budynek Kolegium Maksimum i zaprotestowało przeciwko temu, co się dzieje. Byliśmy współorganizatorami dużych manifestacji. Rozmawiamy dzisiaj 5 lutego, za tydzień i za 8 dni. Będzie 38. rocznica chyba największej manifestacji po 56. w Poznaniu. 13 lutego 82 paręnaście, jeśli nie parędziesiąt tysięcy ludzi zamanifestowało swój sprzeciw wobec komuny pod pomnikiem Adama Mickiewicza i pod pomnikiem Krzyży, pod pomnikiem 56. roku. Niestety także były ofiary. Zginął
Wojciech Cieślewicz, tak,
zapałowany na moście teatralnym. Umarł w szpitalu, pochowany w Kcyni. Byłem na jego pogrzebie z kwiatami od NZS-u.
Oprócz tej działalności podziemnej w 80-tych latach pojawiła się szansa działalności legalnej. Ustawa zezwalająca na działalność samorządu studenckiego. Brałeś w tym udział. Jak to było?
Walczyliśmy o ustawę o szkolnictwie wyższym i ta ustawa w okrojonym, ale jeszcze, że tak powiem, możliwym do realizacji, do konsumpcji w kształcie została uchwalona w stanie wojennym. Na podstawie tej ustawy studenci mogli zrzeszać się, mogli mieć swoich reprezentantów w samorządzie studenckim. Skwapliwie żeśmy to wykorzystali, stworzyliśmy konwent samorządu studenckiego i działacze NZS-u weszli w jego skład. Nazwiska Błasiak, nazwisko Maciej Andrzejewski, Adam Żuraw, moje nazwisko tam się pojawiało i tworzyliśmy samorząd. Pomagał nam bardzo prorektor Akademii Rolniczej, profesor Czesław Janicki, który też namawiał do tworzenia samorządu studenckiego. Z akt Elżbecji dowiedziałem się potem, że bardzo im zależało na tym, żeby odwlec proces tworzenia samorządu, aż studenci, którzy byli animatorami NZS-u, ukończą studia. W jaki sposób im się to udało?
To chodziło między innymi o twoją osobę, tak?
Chodziło także o moją osobę. Byłem reprezentantem tego konwentu w Senacie Akademii Rolniczej i udało nam się poprzez dobre przygotowanie, to jest, pokazuje jak czasami dobrym przygotowaniem można rzeczy wywalczyć, udało nam się uchwalić ślubowanie studenckie, które jeszcze chyba do dziś obowiązuje, w tej chwili już zmieniły się nazwy. Pamiętam w latach 90., kiedy byłem na immatrykulacji już jako gość i słuchałem przyrzeczenie, które nie miało, bo poprzednie no, gdzieś tam na sojusze, na socjalizm się powoływało. Myśmy tu się odwoływali do idei wolnego uniwersytetu, do ogólnoludzkich idei takich i na to przyrzekaliśmy. I ono do dzisiaj istnieje, do dzisiaj obowiązuje. Nie wiem, czy do dzisiaj, w każdym razie jeszcze, gdy była Akademia Rolnicza imienia Cieszkowskiego, to na pewno obowiązywało. Także pokazuje, że czasami w trudnych czasach poprzez dobre przygotowanie można różne rzeczy uzyskać i wywalczyć.
Pseudonim Paranoja, skąd on się tobie wziął?
On się wziął z pierwszego zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie, który odbywał się w dniach 1 do 3 kwietnia 1981 roku. Studenci jak to studenci, szczególnie studenci NZS-u, no, do gruntu byli demokratyczni i ta demokracja nieraz przechodziła w paranoję. Nad ranem, kiedy nie można było dojść do porozumienia i wniosków formalnych było trudno do zliczenia i końca tej dyskusji nie było widać, zabrałem głos i krzyczałem, że to wszystko jest paranoja. Niektórzy to zapamiętali i potem
przykleiło się
do mnie. Jeszcze dzieci moich kolegów nazywały mnie wujkiem paranoją, jeszcze do dzisiaj.
Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała cię pod kryptonimem Konwent i Bolero. Skąd się wzięły te kryptonimy?
Kryptonim Bolero to jest nawracająca melodia, coś powtarzającego się ponownie, przypływającego. I taki kryptonim miała sprawa operacyjna dotycząca ponownej rejestracji NZS-u, tworzenia NZS-u w latach 88, 87 do 89. I jako, że próbowałem dopomóc studentom w organizowaniu się, wtedy organizatorem na Akademii Rolniczej był Andrzej Kepel. Z nim parę spotkań odbyłem. No to zarejestrowano mnie pod w tej sprawie operacyjnej Bolero. Druga sprawa, a właściwie wcześniejsza, pierwsza sprawa, była sprawą Konwent, dotyczyła tworzenia samorządu studentów Akademii Rolniczej i była to gra operacyjna skierowana na opóźnienie powstania samorządu studenckiego.
Z Wspomniałeś o 1988 roku, manifestacje w sprawie elektrowni w Klempiczu. To ja już pamiętam jako licealista, że do mojego 7 liceum ogólnokształcącego docierały ulotki, manifestacje Klempicz nie. Skąd pomysł, żeby ekologią załatwić komunistów?
Więc to miały być rosyjskie, a właściwie radzieckie elektrownie atomowe. No, a wiemy, jaka była wówczas solidność wykonania. Zresztą
po Czarnobylu
szczególnie, żeśmy wiedzieli, że to nie jest nic dobrego i jeździliśmy po Wielkopolsce, rozdawaliśmy ulotki i namawialiśmy do tego, żeby być przeciw tworzeniu elektrowni atomowej w Klempiczu, zresztą w pięknym miejscu, w lasach, które zachowały się do dzisiaj, są tam grzybowe lasy bardzo. Także nawet wówczas żeśmy protestowali już w 89 pod biurem poselsko-senatorskim OKP. Także wyszedł Andrzej Porawski i też z nami rozmawiał, dyrektor biura wówczas OKP. Także w różnych miejscach żeśmy manifestowali i swoje niezadowolenie żeśmy objawiali. Co do...
Mówił to o tym też w wywiadzie Radosław Huget, pomysłodawca Ruchu Wolność i Pokój, że to było takie dla komunistów szczególnie zaskakujące i jakoś dotkliwe, że nagle z takich pozycji zostają zaatakowani.
Te postulaty ze strony ekologów, bo to także chodziło wówczas o kwaśne deszcze, cały ten worek bełchatowski, gdzie w okolicach Szklarskiej Poręby zostały zniszczone lasy kwaśnymi deszczami. Myśmy też brali to na swoją agendę i protestowaliśmy przeciwko zanieczyszczeniu środowiska.
Marek Kurzyniec, lider anarchistów krakowskich, mówił potem, no ludzie szli siedzieć za odmowę służby wojskowej za właśnie tego typu sprawy, po czym wychodzili na wolność, okazywało się, że już istnieje jakiś koncesjonowany przez władzę ruch ekologiczny i mówi to Jurek Owsiak był między innymi w tym czasie.
No nie spotkałem się akurat z Jurkiem Owsiakiem, tu w Poznaniu był chyba Wojnarowski, się nazywał radny Miejskiej Rady Narodowej.
Przychodzi 89 rok, zostajesz w późniejszych pierwszych wyborach samorządowych radnym. Niektórzy mówią, że to taki romantyczny okres początków demokracji, gdzie jeszcze pieniądze i układy nie decydowały o wszystkim. Sfera niekontrolowana przez system, który się jeszcze na nowo nie zdefiniował, bo tamten niby się kończył, nie do końca było wiadomo, co powstanie. Ty zostajesz radnym, działasz w klubie Nasz Poznań. Jak to było, jak to wspominasz?
I dobrze mówią, że to był zupełnie inny okres. To byli ludzie ideowi. Myśmy przychodzili do polityki coś zrobić. Myśmy nie przychodzili w swoim interesie. Ja wówczas miałem... pracowałem na Akademii Rolniczej jako główny specjalista w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym i miałem własną firmę z kolei projektowanie, konserwacja, wykonanie terenów zieleni. Bardzo dobrze prosperującą, ale jeśli ja przez lata walczyłem o tą demokrację, o tą samorządność, to nie mogłem tego zostawić tak, że tak powiem, samopas. I zdecydowałem się tworzyć Komitet Obywatelski na swoim osiedlu, potem Komitet Obywatelski Miasta Poznania. Byłem członkiem Kolegium Wojewódzcy, to się nazywał Komitet Obywatelski Województwa Wielkopolskiego. I z ramienia Komitetów Obywatelskich startowałem na radnego w Okręgu 12 Jeżyce, Krzyżowniki, Smochowice, Wola, Kieksz, Psarskie, tamte podmiejskie osiedla i dużą ilością głosów wygrałem te wybory i zostałem radnym pierwszej kadencji Rady Miasta Poznania byłem sekretarzem rady, później wybranym byłem na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania.
Jak wspominasz ten czas, co tam wtedy się udało, co już było w jakiś sposób tak kontrolowane przez tych, którzy jakby tą trzecią RP część, ile na poziomie samorządowym można było wówczas zrobić?
Wydawało nam się, że możemy zrobić wszystko. I tak żeśmy działali, jakby nie było żadnych ograniczeń. Prezydentem został Wojciech Szczęsny Kaczmarek, który mówił, że rury kanalizacyjne i drogi nie są polityczne. Więc staraliśmy się to wszystko naprawić, tą infrastrukturę miasta postawić na nogi, bo ona czasami stała na głowie. Jakieś sukcesy były. Myślę, że można było to zrobić szybciej i lepiej, ale coś żeśmy zrobili. Ustaliliśmy też priorytety, sposoby podejmowania decyzji.
No ale potem się okazywało, że i te kontrakty na zakup tych rur to już mogą być polityczne.
Mogą, ale no myśmy starali się to kontrolować. Myśmy starali się to kontrolować, chociaż no, dużo dyskusji było, wiele rzeczy przedstawiała komisja rewizyjna pod przewodnictwem pana radnego Andrzeja Czyżaka. Także ale co nas łączyło, to, że wszyscy chcieliśmy dobra miasto Poznania.
Pod koniec PRL-u organizacja taka jak na przykład SZSP, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich Aleksandra Kwaśniewskiego, wydawała się organizacją absurdalną. Podejście studentów do tych, którzy godzili się działać w aparacie tej organizacji, było mocno ironiczne. I mamy później ten czas w 90-tych latach, kiedy ludzie dawnego SZSP, Stowarzyszenia Ordynacka, zostają z demokratycznego nadania panami tej III Rzeczpospolitej. Co sobie wtedy myślałaś?
O zgrozo. Został magister Kwaśniewski i wówczas żeśmy, że tak powiem, wytoczyli wiele tysięcy, setek tysięcy podpisów o to, żeby unieważnić wybory, ponieważ w rzeczy ważnej Aleksander Kwaśniewski minął się z prawdą. W każdym bądź razie nie chciał się przyznać do, może miał magisterkę wydaną w Moskwie czy gdzie indziej, tego nie wiem, ale napisał, że jest magistrem, a magistrem nie był.
Jak postrzegałeś tych ludzi wtedy, bo to Kwaśniewski, Czarzasty, ci ludzie, którzy także byli tam, którzy mieli przeszłość bojówkarską z końcówki lat 70., z rozwalania latającego uniwersytetu, no i oni nagle zostają tą arystokracją III RP, lansowaną przez kolorowe czasopisma kobiece. Właściwie czerpią nawet z tych wzorów arystokracji.
Tańczący disco polo Aleksander Kwaśniewski. No, staraliśmy się organizować jakiś opór przeciwko temu. Nie godziliśmy się na to. Próbowaliśmy, że tak powiem, w wyborach demokratycznych kolejnych wystawić najlepszą możliwą drużynę i wygrać. No i tak to się stało.
Zajmujesz się także dokumentacją, upamiętnianiem tego, czym było niezależne Zrzeszenie Studentów, także we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Jak to jest, to trzeba zrobić, żeby na uczelniach, na których konformizm dosyć mocno dominuje, przekazać tą wiedzę, że coś takiego jak NZS było czymś ważnym w historii Polski.
Co mnie cieszy, to, że na uczelniach jeszcze istnieje NZS, że ludziom jeszcze się chce, że w inny sposób trochę, bo w innych zupełnie warunkach ci młodzi ludzie starają się zrobić coś pożytecznego. Organizują się, wspominają tamte czasy, ale idą do przodu też. Pomagali, gdy były wybory na Ukrainie, to jechali tam jako obserwatorzy, coś nowego tworzyli, nie tylko spoglądanie wstecz, bo to jest mało produktywne, ale trzeba idąc w przód też wiedzieć, że tak powiem, jakie się ma korzenie i skąd się wyrasta. Cieszy mnie to, że jeśli organizujemy jakieś spotkania czy opowiadamy o tym, co działo się w tamtych latach, to jest zainteresowanie. Na przykład zrobiliśmy taki kurs druku na powielaczach i ramkach. To już się dzisiaj nie przyda pewnie, bo w erze Facebooka i komputerów, komórek, myślę, że druk na ramce czy powielaczu nie będzie potrzebny i konieczny, ale takie ciekawostką było to i młodzież brała w tym udział. Przychodziła, oglądała, słuchała. Napisaliśmy książkę o niezależnej aktywności studenckiej w latach 80-89. Także staramy się organizować jakieś spotkania, happeningi także, inne tego typu eventy.
Andrzej Nowotny był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Kawałek historii studentów, którzy zbuntowali się przeciwko wszechpotężnemu systemowi komunistycznemu i na poważnie, i na wesoło, czasami obrywając po łbie. A ja zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.